Cotygodniowej audycji Tarczyńskiego Parku Narodowego rozmawiamy dzisiaj z panem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tarczyńskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tradycją stało się, że każdego roku odbywasz podróż do przeważnie daleko położonego kraju. W lutym tego roku byłeś w Nowej Zelandii. Co zdecydowało, że wybór padł akurat na ten kraj?
No, myślę, że wielu słuchaczy spotkało się z taką opinią, że Nowa Zelandia jest krajem jednym z najpiękniejszych na świecie. Również w internecie można wyczytać, że jest to kraj, gdzie zachowana jest przyroda i to właśnie chciałem się o tym przekonać. Przekonałem się, że niestety jest tak jak w większości rejonów na świecie, ale rzeczywiście to muszę przyznać, że jest tych kilka ciekawych, wyjątkowo interesujących miejsc.
Czy klimat i ukształtowanie terenu Nowej Zelandii jest porównywalny z tym, który mamy u siebie w Polsce?
Czy może zacznę od takiego wyjaśnienia na początku, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście Nowa Zelandia jest krajem leżącym na południowej półkuli, około 2000 km za Australią, nieco bardziej na południe. I składa się z dwóch takich głównych wysp i kilku, w sumie większej liczbie mniejszych wysp, ale te dwie główne wyspy leżą między 34 a 46 stopniem szerokości geograficznej południowej. To tak jakby przenieść na Europę między Kretą gdzieś południowej Grecji a południową Słowacją, właściwie między Węgrami. Tyle, że jeśli chodzi o klimat, to właściwie takiego miejsca w Europie to nie ma, które odpowiadałoby Nowej Zelandii. W pewnym stopniu Wyspę Południową możemy porównać do Irlandii, do Brytanii we Francji, a jeśli chodzi o Wyspę Północną, czyli tą cieplejszą, no to pod względem ciepłoty powietrza zimą odpowiada to mniej więcej Portugalii, tyle że w Portugalii jest znacznie cieplej latem, czyli nie ma w sumie takiego odpowiednika klimatycznego dla Wyspy Północnej. Jakkolwiek w całej Nowej Zelandii i w tych nawet najchłodniejszych rejonach spotkać można palmy, no co jest jakimś tam wyznacznikiem pewnej egzotyki, pewnej łagodności klimatu, klimatu morskiego, z czym w Polsce oczywiście się nie spotkamy. A w północnej z kolei części Nowej Zelandii, tej najbardziej ciepłej, no spotkamy na przykład plantacje. No może plantacje to za mocno powiedziane, ale na przykład uprawy bananowców, czyli roślin już naprawdę egzotycznych. Tak, to tyle jeśli chodzi o klimat, a jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, no to Polska jest głównie krajem nizinnym. Niewielki procent tylko tu właśnie u nas na południu to góry, tym góry o charakterze alpejskim, takie jak Tatry, podczas gdy prawie cała Nowa Zelandia, jeśli nie jest górzysta, to znaczy Wyspa Południowa na ogół to prawie wyłącznie góry, części środkowej Wyspy Południowej i południowo-zachodniej części o charakterze takim alpejskim jak Tatry, ale tyle, że nawet dużo wyższe, ponieważ sięgające nawet 3760 metrów. Przypomnę, najwyższą górą Nowej Zelandii jest Mount Cook. A na Wyspie Północnej spotkamy taki krajobraz pagórkowaty, no niemniej nizin takich jak pod Kutnem czy pod Poznaniem w Nowej Zelandii zobaczymy raczej niewiele.
Jeśli chodzi o świat zwierząt, co wywarło na Tobie największe wrażenie?
No na pewno te tysiące, miliony, właściwie dziesiątki milionów owiec, krów i wszelkiej maści jeleni, które tam hoduje się w zagrodach. Na pewno duże wrażenie robią te ogromne ilości kun, gronostajów, łasic i wszelkich oposów, które sprowadzono z Australii i które zobaczyć można rozjechane na drogach. To oczywiście tak trochę pół żartem mówiąc, ponieważ robi to o tyle wrażenie, co nie znaczy, że mi się to podoba. A już zaznaczę przy okazji tego pytania, że no niestety na Nową Zelandię sprowadzono bardzo dużo gatunków zwierząt z Europy, z różnych stref klimatycznych, chociażby 7 gatunków jeleni. Także naszą kozicę, to znaczy nie tyle naszą podgatunek tatrzański, ale kozicę z Alp. Także tych zwierząt, ssaków jest tam sprowadzonych co niemiara. No oczywiście żadnego przyrodnika, ekologa nie będzie to cieszyć, ponieważ te zwierzęta doprowadziły tam do ogromnych przekształceń całego środowiska, do ogromnych zniszczeń. To było takie największe zaskoczenie, no i w sumie dosyć takie przykre.
Co jest charakterystyczne dla przyrody Nowej Zelandii?
No Nowa Zelandia jest, znaczy, oczywiście wyspą, jednym z najbardziej odległych lądów na świecie. Odległych w tym sensie, że znajduje się od kilkudziesięciu milionów lat na Pacyfiku, oddzielona od najbliższych lądów Australii o te blisko 2000 kilometrów. W związku z tym przyroda ewoluowała tam swoim własnym rytmem, zupełnie niezależnie od sąsiednich kontynentów. Nic dziwnego, że mamy tam do czynienia z wieloma endemitami, czyli zwierzętami, roślinami, które nie spotkamy nigdzie indziej na świecie. Jeśli chodzi o rośliny, to wydaje mi się, że najbardziej takim charakterystycznym rysem Nowej Zelandii jest obecność dużej liczby paproci drzewiastych. Niektóre z tych paproci osiągają kilkanaście metrów wysokości. Tych gatunków jest chyba około 10, tam dokładnie teraz nie jestem w stanie powiedzieć, ale każdemu botanikowi taki widok z pewnością się spodoba, ponieważ będąc w takich miejscach, zwłaszcza tych, które nie zostały zniszczone przez człowieka, możemy poczuć się jak w okresie karbonu, kiedy powstawał węgiel te kilkaset milionów lat temu. Naprawdę wygląda to niezwykle. Z roślin jeszcze na pierwszy plan tak bym wysunął drzewa kauri. To są potężne drzewa, dziś już strasznie wyniszczone, które mają swoją ostoję w kilku miejscach w Nordlandzie, czyli najbardziej na północ wysuniętym fragmencie Wyspy Północnej. I te drzewa naprawdę imponują rozmiarami. Niektóre z nich osiągają, może niezbyt są one wysokie, bo mają te około maksymalnie 50 metrów wysokości, ale ogromne rozmiary w sensie obwodu, ponieważ mają około 13 metrów, to te największe egzemplarze. No i co ciekawe, największe z tych drzew ma 245 metrów sześciennych. Są też nieco mniejsze egzemplarze po 200, po 150 kubików. To jest naprawdę imponująca masa, zważywszy, że największe drzewa tatrzańskie osiągają, zwykle są to jodły, 7-8 metrów sześciennych. Także proszę zobaczyć, że z takiego drzewa, oczywiście trochę mówię tutaj żartem, które ma ponad 200 kubików, można by pewnie niejedną całą chałupę góralską zbudować. A to tyle, jeśli chodzi o rośliny. Oczywiście tych roślin specyficznych, niezwykle ciekawych jest tam więcej, ale wydaje mi się, że o tych dwóch rysach jakby takich florystycznych warto pamiętać. Ale Nowa Zelandia to oczywiście także zwierzęta, chociaż tutaj największą ciekawostką, w pewnym stopniu zaskoczeniem jest to, że w Nowej Zelandii nie ma rodzimych gatunków ssaków poza dwoma czy trzema gatunkami nietoperzy, czyli żadnych ssaków chodzących, że tak powiem. I tą niszę wypełniły ptaki. Ptaki, tudzież jakieś duże gatunki owadów. Oczywiście teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tak jak już tam wracając do tego wcześniejszego pytania, no oczywiście tych zwierząt jest nas prowadzonych bardzo dużo, ale jeszcze przed przybyciem białego człowieka, jeszcze przed przybyciem Maorysów, około rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii, przed około 1000 lat tych ssaków nie było. Także jak wspomniałem, tą niszę ekologiczną wypełniły ptaki i wśród nich najciekawsze takiego ekologicznego punktu widzenia są oczywiście te, które utraciły zdolność do lotu. No, w awifaunie Nowej Zelandii jest, a przynajmniej było, bardzo dużo nielotów, czyli właśnie gatunków, które nie latają. Wśród nich jest między innymi kakapo, największa papuga świata, obecnie skrajnie rzadka, ponieważ cała populacja światowa, no oczywiście to jest endemii nowozelandzki, czyli występuje ten gatunek wyłącznie w Nowej Zelandii, to jest 100 kilkadziesiąt sztuk. Także niedawno całkiem było tak, że było tych papug zaledwie kilkanaście i w ogóle było duże zagrożenie, że ten gatunek wyginie. No ale z Nową Zelandią kojarzone są oczywiście ptaki kiwi. Jest kilka gatunków. W dalszym ciągu spotkać je można w różnych rejonach kraju, w sumie w całej Nowej Zelandii. Tyle, że są to ptaki o bardzo skrytym, nocnym trybie życia. Utrata zdolności do lotu przez te kilka gatunków ptaków związana jest z tym, tak jak już wcześniej mówiłem, na Nowej Zelandii nie było ssaków, nie było przede wszystkim drapieżników lądowych, które zagrażałyby tym ptakom. Były natomiast ptaki drapieżne. W związku z tym w pewnym stopniu można powiedzieć, że utrata zdolności do lotu jest nawet nie tyle związana z tymi nawet ssakami drapieżnymi, co odpowiedzią na obecność tych drapieżników latających. Było około 6 gatunków rodzimych drapieżników, wśród nich bardzo wielki orzeł hasta, którego rozpięte skrzydeł to było około 3,5 metra. Niestety orzeł ten wyginął jeszcze za czasów Maorysów, czyli przed kolonizacją przez białego człowieka, ponieważ już Maorysi doprowadzili do wymarcia między innymi wszystkie gatunki należące do takich wielkich nielotów moa. Największy z tych nielotów osiągał blisko 3,5 metra wysokości, był bardzo ufny wobec człowieka, no i niestety Maorysi wyniszczyli nie tyle cały ten jeden gatunek, bo tych ptaków należących do tego rodzaju moa było kilka. Także orzeł, ponieważ wyniszczono jego potencjalne ofiary, stracił jakby też możliwość do życia. No i wreszcie ostatnia taka grupa gatunków, o której warto by tu powiedzieć, to płazy gady. W ogóle uderzającą taką rzeczą jest, gdy się jest w Nowej Zelandii, to, że nie słychać w ogóle żab. Jest cicho nad rzekami, w miejscach nasłonecznionych, nagrzanych słońcem, gdzie spodziewalibyśmy się jaszczurek, chociażby w Tatrach można zobaczyć takie sytuacje. W Nowej Zelandii tego nie ma. Otóż są gady i jest ich całkiem sporo, około 60 gatunków, ale wszystkie są bardzo niepozorne i na ogół żyją w lasach. Są to jaszczurki lub gekony, nie ma węży. Żyją w lasach, prowadzą skryty taki tryb życia i przez to się ich nie spotyka. Jakkolwiek najsławniejszym gadem nowozelandzkim jest hateria. Jest to dosyć duża jaszczurka, osiągająca zresztą niezbyt imponujące rozmiary, około 60-70 cm, dożywająca ponad 100 lat. Najstarsze osobniki podobno miały 120 lat. I co jest niezwykłego u tego gatunku? Przede wszystkim to, że jest to jeden z najstarszych gadów na świecie. To znaczy w niezmienionym kształcie trwa on od blisko 200 milionów lat. Ma zresztą ten gatunek wiele takich cech dosyć prymitywnych w swojej budowie, no ale dzięki tej izolacji właśnie Nowej Zelandii udało mu się przetrwać. Dziś już niestety rzadko na swoich naturalnych miejscach występowania, terytorium głównym tej Nowej Zelandii, Wyspy Północnej i Południowej, a tylko na sąsiednich wysepkach, gdzie po prostu zlikwidowano wszystkie drapieżniki. No i tam oczywiście szanse przetrwania ten gatunek ma, podobnie jak ta wcześniej wspomniana papuga kakapo. I tak przy okazji jeszcze wspomnę o tym, że w dalszym ciągu, kiedy się wędruje po lasach Nowej Zelandii, to widać wszelkiego rodzaju pułapki. No jednak przyrodnicy tamtejsi starają się zwalczać to wszystko, co zostało zawleczone do Nowej Zelandii. No jaki będzie tego skutek, no to raczej no, nie wygląda to najlepiej. No i wreszcie ostatnia grupa to płazy. Tak jak już mówiłem, nie słychać tych żab nad rzekami. W Nowej Zelandii jest chyba 6 czy 7 gatunków żab, tym 3 zawleczone, wszystkie 3 z Australii, ale są to na ogół gatunki rzadkie, rzadko spotykane i też bardzo stare, jeśli chodzi o swój wiek ewolucyjny, bo też sięgające czasów dinozaurów. Ten naturalnie oczywiście występujący, nie mówię o tych australijskich gatunkach.
Nie jest tajemnicą, że głównym celem Twoich wyjazdów jest poznanie parków narodowych leżących w innych regionach świata. Jakie parki narodowe poznałeś w Nowej Zelandii i co w tych parkach podlega szczególnej ochronie?
No rzeczywiście kilka tych parków odwiedziłem. Na Wyspie Północnej to były parki Tongariro, gdzie ochroną objęte są 3 czynne wulkany. Przyroda ożywiona jest tam dosyć skromnie prezentowana, no ponieważ wulkany są czynne, w związku z tym warunków do życia roślin, a tym samym dla zwierząt nie ma zbyt dobrych. Krajobrazowo rzeczywiście piękny park, tak na marginesie 4. najstarszy park założony na świecie. Pierwszy był Yellowstone, ten właśnie też pod koniec XIX wieku. Kolejnym takim parkiem na Wyspie Północnej był parku Revera. Dla przeciętnego turysty może niezbyt ciekawy, ale dla mnie miejsce o tyle fantastyczne, że w tym przekształconym krajobrazie Nowej Zelandii jest to naprawdę duża wyspa naturalności. Jest to park górski, taki prezentujący krajobraz gór średnich, ale pokryty przepięknymi, naturalnymi, pierwotnymi lasami. No i taką największą atrakcją w tym parku jest jedno z jezior, którego tutaj nazwę nawet nie będę mówił, ponieważ jest ono w języku maoryskim, bo jeszcze, że mógłbym je przekręcić. A z kolei na Wyspie Południowej tych parków jest, które odwiedziłem, jest więcej. W ogóle parków jest więcej, bo przyroda na Wyspie Południowej jest lepiej zachowana. Jednym z nich jest Park Narodowy Abel Tasman. I w tym parku także są duże jeszcze fragmenty pięknych lasów i przepiękne plaże. Tyle, że moim zdaniem to zresztą najmłodszy i najmniejszy park narodowy w Nowej Zelandii, no zbyt wiele już złego się stało, ponieważ na ogromnej przestrzeni lasy to zostały wycięte. Parki narodowe Paparoa, no i wreszcie parki południowo-zachodniej części wyspy, głównie mam na myśli tu Fiordland. I Fiordland jest największym parkiem narodowym Nowej Zelandii, chroniący właśnie takie krajobrazy typu norweskiego. Prawdziwe, naprawdę fantastyczne fiordy z całą tą przyrodą, która tam jest, przyrodą zupełnie niezniszczoną, nieprzekształconą, o co też już w Nowej Zelandii jest trudno. Także to są takie naprawdę fantastyczne miejsca. No i poza parkami narodowymi na pewno warto wspomnieć o Waipawa Forest, czyli o tym lesie, gdzie rosną te wspaniałe drzewa wakaury, który parkiem narodowym nie jest, ale jakiś tam status ochronny ma.
Co możesz powiedzieć o rdzennych mieszkańcach Nowej Zelandii?
No tutaj jest o tyle taki problem, że w sumie niewiele mogę o nich powiedzieć, bo niewiele miałem z nimi do czynienia. W ogóle Maorysów jest około 10-12% w Nowej Zelandii w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, których jest 4 miliony, przypomnę. Mieszkają głównie i zawsze mieszkali, głównie na północnej wyspie, w okolicach miejscowości Rotorua, w środkowej północno-wschodniej części wyspy północnej. Tam byliśmy właśnie w okolicach tego wspomnianego już parku narodowego Urewera i tej okolicy gejzeru wokół Rotorua i tam, ponieważ przez cały czas przemieszczaliśmy się stopem, skorzystaliśmy także dobrej woli kilku Maorysów, którzy zawieźli nas do pewnej wioski położonej tam w okolicach tego parku narodowego. Wioski całkowicie zamieszkanej przez Maorysów. I co jest uderzające, to co zresztą już zauważyłem tą prawidłowość w innych krajach, jak chociażby w Meksyku czy Chile, że wioski zamieszkałe przez tubylczą ludność są zdecydowanie biedniejsze od reszty kraju. Nowa Zelandia jest krajem w ogóle dosyć bogatym. Myślę, że jednym z bogatszych krajów świata. Przynajmniej taka była kiedyś. Teraz może to wygląda już nie tak różowo. Podczas gdy wioski maoryskie wyglądają trochę tak jak Polska lat 80. czy obecna ukraińska prowincja. Nie jest tam ani za czysto, ani za ładnie, za schludnie. No jest tam biedniej. Z czego to wynika? No trudno tutaj zgadywać.
Byłeś kilkakrotnie w krajach, gdzie turysta nie może czuć się całkowicie bezpieczny. A jak jest w Nowej Zelandii?
Nowa Zelandia według wszelkich rankingów postrzegana jest jako jeden z najbezpieczniejszych krajów świata. Były różne takie opinie, słyszałem raz po raz, które mówiły, że już niekoniecznie tak jest. Nie wiem, czy to ze sprawą turystów, którzy tam napływają masowo. No ale to, co widziałem, właściwie potwierdzałoby opinię o tym, że Nowa Zelandia jest kraj bezpieczny, a przynajmniej nie ma tam jakichś szczególnych przypadków kradzieży. Jeśli na przykład w niektórych miejscowościach ludzie wystawiają różne przedmioty na sprzedaż i obok stoi puszeczka, gdzie należy uiścić opłatę za to, w związku z tym no, jest to raczej kraj ludzi uczciwych. I takie ja też odniosłem wrażenie.
Jak oceniasz wybór Nowej Zelandii jako cel wyprawy?
No i tu jest pytanie dosyć trudne, dlatego że Nowa Zelandia jest na pewno krajem atrakcyjnym, który warto odwiedzić. Jeśli chodzi o Nową Zelandię jako cel podróży dla przyrodnika czy dla ekologa, no to już trzeba się trochę bardziej zastanowić, ponieważ trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że wbrew powszechnej opinii, że w Nowej Zelandii jest dobrze zachowana przyroda, bezkresne lasy, to tak na pewno już nie jest. Lasy są w taki sposób wycinane, że aż trudno uwierzyć, że to nie dochodzi do takiej publicznej świadomości, tej informacji. Nie wiem, czy ci, którzy tam jeżdżą, rzeczywiście aż za bardzo przyrodą się nie interesują i powiedzmy krzaki, które tam zobaczą, postrzegają jako coś naturalnego i to im nie przeszkadza i potem takie opinie wygłaszają. No patrząc okiem leśnika na to wszystko, to już nie wygląda tak różowo. Niestety nawet w parkach narodowych wiele drzew zostało wyciętych, a jeszcze jedna jest taka kwestia, o czym mówiłem wcześniej, że do Nowej Zelandii sprowadzono bardzo dużo zwierząt z innych kontynentów, między innymi te gatunki jeleni, oposy, posumy z Australii. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tyle tych zwierząt sprowadzono, że osiągają one tak monstrualne zagęszczenia, ponieważ szacuje się, że tych posumów jest, przynajmniej było w latach 80. prawie 70 milionów zwierząt, a posumy powodują ogromne zniszczenia w lasach, ogromne zniszczenia wśród ptaków gnieżdżących się na ziemi, ponieważ niszczą jaja i piskręta. W związku z tym, biorąc pod uwagę tylko te dane, musimy mieć świadomość, że przyroda Nowej Zelandii jest i tak długo, póki te zwierzęta będą w tym kraju, po prostu będzie ona zniszczona.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała Halina Sidr.